Też bardzo dziękuję. W tej chwili rozpoczynamy dyskusję ogólną. Bardzo Państwa zachęcam do zabierania głosu. Już zauważyłam, zaraz oddam głos. Chciałam tylko powiedzieć, że zapraszaliśmy też do udziału w naszym panelu przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej. Nie udało nam się, ale są na sali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, więc liczymy na ich komentarze. I zaczynam pani profesor Lena Kolarska-Bobińska, zresztą też europosłanka. Bardzo proszę. Proszę naszego kolegę o podanie pani profesor mikrofonu i w sytuacji, kiedy czegoś nie znam, to uprzejmie proszę o przedstawienie się, ponieważ nagrywany jest nasza dyskusja.
Lena Kolarska-Bobińska, socjolog, europosłanka. Ja chciałam trochę jako socjolog, trochę jako osoba, która też, podobnie jak pan Rafał Trzaskowski, przeszła przez tę kampanię po raz pierwszy, więc ponieważ poprzednio w Instytucie monitorowaliśmy kampanię, a teraz sama w tym uczestniczyłam, więc miałam jakby taki podwójny ogląd. Najpierw nawiążę może do tego, co panowie już mówili, wolontariat. Jestem bardzo przeciwna ograniczaniu wolontariatu, dlatego że mnie nie wspierały ani Szapołowska, ani inne wspaniałe kobiety. Natomiast bardzo często podchodziły do mnie kobiety na ulicy, pytały się, czy mogę dostać plakaty, wywiesić w swoim sklepie, w swojej cukierni, czy mogę coś zrobić. I to ja po prostu traktowałam jako taki wyraz sympatii. Wydaje mi się, że ograniczanie tego w jakikolwiek sposób jest po prostu niemożliwe i niemoralny, bo mamy przejaw kompletnego braku aktywności w polityce, więc należy raczej to wzmagać niż stopować. Druga kwestia to jest nieprawidłowość, którą ja najbardziej widziałam i odczuwałam w czasie kampanii. To była kwestia związana z nierównością spowodowaną tym, że niektórzy europosłowie, którzy już byli, mieli duże zasoby spowodowane tym, że mieli biura, pieniądze na biura, na materiały, na gadżety i tak dalej i przygotowywali się do tej kampanii wyborczej już od dłuższego czasu, gromadząc to wszystko, a potem w czasie kampanii wyborczej wykorzystywali środki europejskie do tego. Więc mówiliśmy tutaj, w raporcie jest podkreślone wykorzystanie środków europejskich, czyli zewnętrznych. Głównie podkreślacie ten jeden kongres w Pałacu Kultury przez platformę, które chciała zrobić. Natomiast tu w regionach jest 50 europosłów polskich, więc obliczcie sobie w każdym regionie, jaki to był wypływ różnego rodzaju pieniędzy. Oczywiście będzie ta pokusa przy następnych wyborach, bo każdy europoseł, który już teraz chce startować. Już teraz, już myśli sobie, a na pewno zacznie już za rok myśleć, co odłożyć, co przygotować i jak wykorzystać te pieniądze. Także tutaj trzeba, ja to jest dosyć prosto, ja bym powiedziała skontrolować. Oczywiście Państwa Komisja Wyborcza wypowiedziała się na ten temat. Tutaj pan Rafał Trzaskowski mówi, że to dobrze, że raport Batorego i komisja się wypowiedziała. Chcę powiedzieć, że to nie miało żadnego efektu w terenie. Po prostu. Bo jak rozdawali te rzeczy, tak rozdawali. Nie ma tego jak skontrolować, nie ma tego jak zahamować. Trzeba to tylko jakby uregulować dokładnie. Trzecia rzecz, o której też już pan Rafał Trzaskowski wspomniał, to są te wystąpienia kandydatów publiczne w jakichś miejscach publicznych. Mój mąż prosił, którego tu nie ma, żebym przeczytała jedno zdanie w jego imieniu, zdanie z raportu, że innego rodzaju działaniem związanym w naszym przekonaniu z wykorzystywaniem zasobów publicznych na potrzeby kampanii jest uczestniczenie kandydatów w imprezach publicznych. Znaczy co, on Państwo zapytał się, czy Państwo proponujecie, żeby kandydaci zamknęli się i spotykali się głównie na herbatkach u cioci i tam prowadzili kampanię. Oczywiście to jest kampania polityczna. To jest to, że się uczestniczy w imprezach publicznych, że się chce pokazać. Teraz jaka jest dynamika tego? Jest bardzo różna, bo bardzo źle jest, jeśli ktoś organizuje imprezę tylko po to, żeby promować kandydata. To jest wykorzystywanie środków publicznych i były takie przypadki. Czym innym jest, jak jest jakaś impreza i kandydat pójdzie, prawda? Bo go zaprosi jakiś kolega partyjny, bo go ktoś zaprosi. Kandydat jest celebrytą, proszę Państwa. I to też trzeba pamiętać w różnych regionach wiejskich i małomiasteczkowych. Kandydat jest celebrytą i ludzie sami chcą, żeby on przyszedł, żeby on usiadł w pierwszym rzędzie, żeby coś powiedział, żeby wstał, żeby się ukłonił, bo to też im dodaje chwały. Więc też nie popadajmy tutaj w absurdy. Oczywiście, jeśli się robi specjalnie pod kandydata, przyjeżdża się, wydaje pieniądze publiczne i tak dalej, to mi się wydaje jest czym innym. Więc trzeba tutaj dość patrzeć na to wybiórczo. I teraz co do samego monitoringu. Ja mam taką już jako socjolog refleksję. Po pierwsze, zabrakło mi bardzo opisu metodologii państwa w samym raporcie. Ja akurat dokładnie przeczytałam raport. Tam jest napisane tylko, jakie komitety państwo wybrali. No, proszę państwa, jeśli się robi taki raport, to trzeba napisać tak. Od kiedy do kiedy był prowadzony monitoring? W jakich regionach był prowadzony monitoring? Czy we wszystkich, czy wybranych? Dlaczego wybraliście te, a nie inne? Miałam po prostu bardzo silne poczucie, czytając, że zostały były mocno nagłośnione parę regionów i parę osób. Natomiast w innych regionach po prostu te same działania, które były multiplikowane, one się w ogóle nie pojawiły. Na przykład uczestniczenie tam w Orlikach, to w jednym jest regionie wspomniane, a w innych, gdzie to było 17 razy z tym samym ministrem, w ogóle nie jest wspomniane. Więc pytanie jest w takich przypadkach o metodologię działania, a tutaj niestety nie ma, a szkoda, bo tu trzeba bardzo w takim razie delikatnie patrzeć i zastanawiać się. I to samo mam drugi taki uwagę metodologiczną. Wydaje mi się, że to nie tylko dotyczy tego raportu, ale też o działalności posłów do Parlamentu Europejskiego. Osoby monitorujące bardzo zawsze się boją rozmawiać z delikwentami, których monitorują. Bo to będzie, że te osoby wpłynęły, że te osoby może coś się ktoś o nich pomyśli, że są nieobiektywne i tak dalej. Proszę państwa, myśmy w Instytucie Spraw Publicznych i raz zrobili monitoring działalności Europarlamentu i był niedobry. I potem nas, ale dlatego, że nam posłowie powiedzieli, czego unikać. I potem żeśmy robili już kolejny. I ja teraz na przykład jako europoseł wiem, na czym polega niewłaściwość tych euromonitoringów. To samo jest trochę z kampanią wyborczą. Prowadziliście wywiady z pełnomocnikami. Ja bym uważała, że powinniście przeprowadzić szereg wywiadów z osobami uczestniczącymi właśnie w tych kampaniach, bo po pierwsze, one mają najlepszą wiedzę co do nieprawidłowości. One mają wiedzą, co się dzieje. One mogą być takim dobrym, z jednej strony materiałem źródłowym, a z drugiej strony jakby naświetlać i pokazywać ten. Ja rozumiem, że naświetlanie, pokazywanie, to co pan Rafał mówi, to może być traktowane jako zakłócenie obiektywności, ale też może być jako proces dochodzenia do pomagania w myśleniu i rozumieniu pewnych zjawisk, co mi się wydaje jest w takich przypadkach niektórych skomplikowanych i trudnych. Ale przede wszystkim kończąc, chcę bardzo, bardzo podziękować za ten wysiłek i za ten trud, bo jak wiem, w moim regionie to było kilka osób czy kilkanaście, które monitorowały, więc zwłaszcza tym osobom, które włożyły tutaj tak dużo pracy, chcę podziękować.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to moment, w którym pan Adam powinien odpowiedzieć.
Przede wszystkim chciałbym podziękować za uwagi odnośnie metodologii projektu. Na pewno, ponieważ jakby nie da się dodać już szerszego opisu do wydrukowanego raportu, natomiast na stronie projektu na pewno taką szerszą metodologię umieścimy, gdyż ona istniała. Jakby ten skromny opis, który jest, jakby nie wynika z jej braku, natomiast niewątpliwie po tych uwagach, które wysłuchałem, muszę przyznać, że ona powinna być szersza. Natomiast nie z też z pewnych założeń, które, no ponieważ nie zostały szczegółowo przedstawione, to być może nie były tak, w związku z tym, no nie było znane. Nasz projekt nie miał na celu wymienienie wszystkich możliwych, absolutnie dostępnych nieprawidłowości, które wystąpiły w kampanii. Nie czujemy się ani instytucją śledczą, ani nawet przy pomocy kilkuosobowego zespołu, który pracował w fundacji i tylko około 50 osób na terenie całego kraju, wymienić wszystkie nieprawidłowości. Założeniem naszego projektu było to, aby dzięki właśnie pomocy osób, które w terenie monitorują, można było zauważyć pewne tendencje i wskazać pewne przypadki. I postawić pytanie, czy jeśli zauważyliśmy takie przypadki, to czy jeżeli przemnożyć to przez liczbę okręgów i liczbę kandydatów, to czy dana nieprawidłowość na przykład nie zaczyna urastać do pewnego problemu. Naszą rolą bardziej było sygnalizowanie na podstawie pewnych przykładów pewnych problemów, a nie wyręczenie instytucji państwowej, na przykład jaką jest Państwowa Komisja Wyborcza i wyliczenie wszystkich nieprawidłowości. Na przykład praca naszych współpracowników, których było wielu, była ogromna i natomiast ona też posłużyła do pewnego uogólnienia. Skupiliśmy się siłą rzeczy raz na pewnych okręgach, z których po prostu mieliśmy też więcej zgłoszeń. Na przykład zgłoszeń z województwa warmińsko-mazurskiego w ogóle nie mieliśmy. Tak samo z zachodniopomorskiego mieliśmy bodajże jedną czy dwie osoby. Także były okręgi, w których mieliśmy zupełnie pojedyncze osoby, co automatycznie oznaczało, że nie mamy stamtąd informacji. Niemniej te wszystkie informacje dotyczące mniejszych czy większych naruszeń powodowały, że mogliśmy dokonać pewnych też uogólnień i też te nasze wnioski, rekomendacje wynikają również z jakby sumy informacji, które uzyskaliśmy od naszych współpracowników. No ale oczywiście przedstawiamy w raporcie pewne konkretne przypadki. Co do rozmów z pełnomocnikami, jakby ograniczenia, znaczy nie z pełnomocnikami, a raczej z kandydatami. Przy tym jakby możliwościach organizacyjnych, jednocześnie finansowych, a przede wszystkim czasowych, ponieważ bardzo trudno jednocześnie prowadzić działania monitorujące, polegające na obserwacji kampanii, analizy dokumentacji i jednocześnie na przykład prowadzić w każdym okręgu z kilkoma czy kilkunastoma, przeprowadzić kandydatami wywiady. Natomiast to, co na pewno myślę, że warto rozważyć w kolejnym projekcie, bo mam nadzieję, kolejny projekt, który podsumuje już nasze wieloletnie działania, tegoroczną kampanię chcielibyśmy monitorować. Na pewno to, co w przyszłym projekcie będziemy robić, to częściej kontaktować się z kandydatami w przypadku, kiedy uważamy, że są pewne nieprawidłowości. Aby też już na poziomie, nie zawsze da się na poziomie raportu wstępnego, ale na pewno na poziomie raportu końcowego, żeby już w trakcie opracowywania pewnych informacji też dać tej drugiej stronie możliwość odniesienia się do naszych zarzutów. I to chyba tyle. Ja w każdym razie bardzo dziękuję za te uwagi.
Ja jeszcze może gwoli uzupełnienia powiem, że to nie było tak, że myśmy wysyłali swoich przedstawicieli do niektórych regionów, żeby tam monitorować, tylko sytuacja była taka, że ogłosiliśmy przed rozpoczęciem jeszcze kampanii wyborczej ogólny nabór na stronach internetowych osób, które chciałyby nam pomóc w monitoringu, które następnie zostały przeszkolone i po prostu zależnie od tego, z jakiego okręgu mieliśmy jakie zgłoszenia, ile tych zgłoszeń było, tak potem wyglądały też informacje, które uzyskiwaliśmy, stąd na pewno wyrywkowość naszych spostrzeżeń. Bardzo proszę, wiem, że pan jest przedstawicielem jednego z komitetów.
Finansowym i z panem Adamem się widzieliśmy. Uważam, że ta rozmowa bardzo pomogła i później jeszcze byliśmy w kontakcie. Co jakiś czas dostawałem ten raport cząstkowy i to jakby pomagało nam na bieżąco poprawiać pewne sprawy, które się działy, bo no, kampania to jest pewien żywioł. I tutaj prawnie oczywiście pełnomocnik finansowy odpowiada, pełnomocnik wyborczy, generalnie komitet. Ale i tutaj już Państwo mówili, że być może jest celowe, żeby również zaczęli odpowiadać za pewne czynności wyborcze kandydaci. Ja tak uważam, że powinni zacząć odpowiadać nawet za te bezpośrednio za te billboardy, które, czy też plakaty, które nielegalnie gdzieś tam wiszą. To taki przykład. Tutaj stawiałbym na zmiany właśnie spraw wolontariackich, żeby ten katalog poszerzyć. Tutaj jest bardzo, to znaczy jakby koło naszej partii i wokół naszego komitetu było bardzo dużo młodych ludzi, którzy i byli członkami partii i nie byli, sympatykami, tak? No i tutaj zawsze było pytanie, czy możemy ich właśnie zaangażować w sprawy rozwoju naszej kampanii w internecie, czy też nie możemy, no bo jest napisane, że mogą tylko i wyłącznie rozdawać te, rozklejać plakaty i rozdawać ulotki, co według nas już coraz jest bardziej archaiczne, w tym bardziej w mieście, tutaj w Warszawie. Nie chcę się tutaj rozwodzić nad tymi sprawami, bo większość już powiedzieliśmy. Chciałbym tylko jeszcze jedną sprawę tutaj poruszyć na temat biegłych rewidentów, bo jak Państwo wiedzą, jakby tu jest, kontroling jest trójstopniowy, czyli społecznie, Fundacja Batorego, później przychodzi biegły rewident, bada pod względem takim finansowym, czy w tabelkach wszystko się zgadza, czy są wszystkie dokumenty. No i później jest Państwa Komisja Wyborcza, która i bada znowu te tabelki i bada tutaj prawnie, czy wszystko komitet zorganizował tak według prawa. I tutaj jest, mam taki postulat, żebyśmy wpisali, żeby ci biegli rewidenci przechodzili jakieś szkolenie. Żeby przechodzili jakieś szkolenie, nie wiem, jednodniowe, dwudniowe. To już chyba tutaj Państwa Komisja Wyborcza powinna coś zaproponować, ale jednak, żeby przechodzili na temat finansów partii, żeby się zapoznali z ustawą o partiach i ordynacjach wyborczych. No ja się spotykałem z kilkoma rewidentami w swoim życiu, którzy badali i partie w ciągu dnia, w ciągu po roku, tak, i po wyborach, i powiem, że no bardzo często jest to tak, że tego rewidenta trzeba uczyć, co to jest partia i co w tej ordynacji jest. Bo rewidenci biegli badają spółki, a w spółkach jest troszeczkę inaczej niż w partiach politycznych. I uważam, że no każdy, kto przychodzi badać taką partię, powinien jakieś szkolenie przejść, zapoznawcze. Tak. I tak naprawdę powinien wiedzieć do końca, co Państwa Komisja Wyborcza tutaj wymaga od partii, od Komitetu Wyborczego, bo mam wrażenie niestety, że ci rewidenci nie wiedzą, a przychodzą i dostają również pieniądze za to, jakieś tam niewielkie, ale nasze publiczne. Znaczy ja uważam, że taki rewident powinien przychodzić, bo no, to jest jakiś tam kontrolnik ten księgowy. Również jest to jeszcze na tym etapie pewne rzeczy, taki ten pełnomocnik finansowy może coś wyłapać, coś zmienić, jeszcze coś naprawić, tak? No bo później jest Państwowa Komisja Wyborcza i będą pytania. Jeszcze to jest taki moment, ale żeby współpracować naprawdę z takim rewidentem, no to dwie strony muszą wiedzieć, o czym mówią, a mam wrażenie, że niestety nie. I to jest według mnie jeden z takich problemów. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, powtarza się postulat dotyczący wolontariuszy. Jest to kwestia tak do końca niejasna od dłuższego już czasu. Myśmy w kodeksie, w projekcie kodeksu wyborczego wpisali w sposób wyraźny, iż zakazuje się stosowania darowizn niematerialnych w finansowaniu kampanii wyborczych, chociażby z tego powodu, że do tej pory były bardzo różne problemy z rozliczaniem tychże darowizn. A czasem były to zupełnie duże wartości, nie da się ukryć. Również praca wolontariuszy jest różnie wartościowa. Żebyśmy mieli świadomość, dzisiaj operator sprzętu komputerowego, godzina jego pracy i pomysłu kosztować może wiele tysięcy złotych i na pewno nie jest porównywalna z kosztem pracy osoby roznoszącej ulotki czy też rozklejającej plakaty. W przepisie artykułu 94 wpisaliśmy w kodeksie bardzo wyraźny postulat, mówiący, iż każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów, także zbierać podpisy popierające zgłoszenie kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika Komitetu Wyborczego. Z tym, że jest to oczywiste, że musi być ta zgoda z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że prowadzenie tego rodzaju działalności na przykład na antenie radiowej i telewizyjnej wiąże się z realnym kosztem produkcji i emisji tejże audycji. To nie może być tak, że osoba popierająca kandydata spontanicznie w trakcie audycji wygłasza deklarację: proszę Państwa, głosujcie na Kowalskiego. To się wiąże z koniecznością wyceny wartości, która w tym momencie została zaangażowana na rzecz kandydata w wyborach. i z tym trzeba się liczyć. To jest również jeszcze jedna rzecz z tym związana. Otóż wybory wymagają równych praw stosowanych względem kandydatów. Nie wszyscy kandydaci mają możliwość korzystania ze znajomych, przyjaciół, czy w inny sposób osób bliskich, które będą chciały wesprzeć ich w kampanii wyborczej, uczynić to w formie darowizny, a jednocześnie być celebrytami znanymi publicznie. Jest to kwestia bardzo trudna, mamy tą świadomość, ale też musimy się liczyć z tym, iż wymogi konstytucyjne jednak stawiają warunek także przed ustawodawcą, żeby kwestia równości była traktowana z najwyższą powagą, także wśród kandydatów na posłów, senatorów, ale także i radnych.
Czy komisja rozróżnia wolontariat, to znaczy wolontariat taki pozapartyjny, tak? Ludzi, którzy nie są, bo słucham? Ja rozumiem, tylko że no właśnie, znaczy jakby członkowie partii przychodzą na to, żeby wspierać partię, tak? No nie, dlatego że partie polityczne to nie są korporacje, tylko wyłącznie posłów, radnych, to są różni ludzie, tak? W naszej partii są różni ludzie, którzy przychodzą, bo chcą się spotykać, chcą rozmawiać o tej polityce i również chcą wspierać w czasie kampanii. I oni nie chcą żadnych za to pieniędzy. I tutaj jest pytanie, czy ten wolontariat, bo w czasie tej kampanii też była taka dyskusja, czy członek partii to jest ten wolontariat na zewnątrz czy wewnątrz, tak? Czy on może więcej, to znaczy według tych przepisów, które były, czy on mógł więcej? No według prawników, z którymi ja się kontaktowałem, tak, no ale...
Są warunki. Po pierwsze musi być zgoda, przepraszam, pani przewodnicząca, są warunki określone. On musi mieć zgodę pełnomocnika Komitetu Wyborczego na takie czy inne działanie. To jest pierwszy warunek bezwzględny. I nieważne, czy on jest członkiem partii, czy nie jest członkiem partii, czy jest sympatykiem, notabene to byłoby nie do określenia, bo członkiem partii można zostać, można przestać być w każdej chwili tak naprawdę i ściganie, sprawdzanie, jakie są wzajemne relacje polityczne między nimi, chyba do niczego by nie doprowadziły. Chce, jest wolontariuszem. Wolontariusz, czyli ma taką wolę.
Róża Rzeplińska, bardzo proszę, artykuł 61.
To ja chciałam, panie pośle, powiedzieć, Róża Rzeplińska, Stowarzyszenie 61, że wydaje mi się, że nie da się tego zablokować. Proszę sobie wpisać w internet wybory 2010 i forum. I proszę zobaczyć, ile ludzi już w tej chwili wypowiada się na temat tego, kto ma wygrać wybory prezydenckie i ile ludzi wypowiada się na temat tego, chwileczkę, ale jakie to są osoby? Być może część z nich to są blogerzy, którzy swobodnie zaczynają na ten temat dyskutować. Ani Państwowa Komisja Wyborcza, ani Fundacja Batorego nie dojdzie do tego, który z blogerów jest faktycznym blogerem wolontariuszem, to znaczy ukochał kogoś, a który z blogerów jest wynajętym blogerem, który podobnie jak pisze bloga na temat zupek Knor, będzie pisał bloga na temat kandydata na prezydenta. Także to jest wydaje mi się jeden problem. Drugi to taki, że ludzie po prostu chcą o tym rozmawiać. Nam się kojarzy aktywność internetowa głównie z krytyką kandydatów, prawda? Kojarzy nam się, nie wiem, z blogiem HGW Watch i tak dalej. Natomiast takich blogów, które będą popierały jawnie albo będą dyskutowały na temat tego, kogo mamy wybrać, będzie coraz więcej. To będą ci wolontariusze. Dziękuję.
Pan poseł Trzaskowski.
Znaczy, przy całym szacunku, panie pośle, znaczy, ten równy dostęp, znaczy moim zdaniem ten równy dostęp, znaczy, że wszyscy kandydaci powinni być traktowani jednakowo, znaczy to jest moim zdaniem fikcja. To znaczy ja rozumiem, że denerwuje jakby kwestia celebrytów, prawda, aktora i tak dalej, natomiast kwestia jest tego typu. Jakby z natury jedni ludzie znają większą liczbę ludzi, którzy mogą im pomóc, a inni mniejszą. Dam panu przykład, choćby ten bloger. Jeżeli się poruszamy po stronach internetowych przeróżnych ważnych portali, to bloger znany może mieć 10 razy większy wpływ niż aktor czy sportowiec i tak dalej, i tak dalej. I taki bloger może w swoim blogu, bo dokładnie od tego chciałem zacząć, promować danego kandydata, mówić, że jest doskonały, agitować na jego rzecz i nie mamy żadnej możliwości udowodnienia, jak to było. Ja Państwu podam przykład znowu. Prawie nikt mi nie wierzy, że Broski poszedł do telewizji i mówi, jestem zaproszony na program. Ja prowadziłem kampanię. Potem ludzie zaczęli do mnie dzwonić, słuchaj, jaki program, zobacz, co się dzieje, obejrzałem to w internecie. To są rzeczy, które jest szalenie trudno opanować. Ja bym musiał powiedzieć wszystkim swoim znajomym, nie wolno ci słowa powiedzieć na ten temat. Oczywiście nikt to nie wierzy, wszyscy myślą, że to było wyreżyserowane. Tego się nie da udowodnić. Dam kolejny przykład. Jeżeli mówimy o dziennikarzach, jeżeli dziennikarz występuje w programie radiowym i mówi, o, podoba mi się kandydat X, jest świetnie przygotowany, ja właśnie na takich ludzi chcę głosować, to co w takim przypadku zrobić? Do tego, jeżeli mówimy o przygotowaniu tego typu kampanii, która jest kampanią w pewnym sensie obywatelską, mi pomagały setki ludzi, którzy na przykład wymyślali koncepcję filmów, wymyślali, jak uczyli mnie, jak działać na internecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, gdyby chcieć wycenić ich działalność, prawda, bo na przykład ktoś pracuje w firmie PR-owej i normalnie, jeżeli ktoś się chce do niego z ulicy zgłosić, żeby mu powiedział, słuchaj, jak ty powinieneś występować w mediach, jaką ty powinieneś koncepcję przyjąć, to gdyby wycenić to za godzinę, tak jak mu płacą ludzie, którzy przychodzą z ulicy, to w tym momencie trzeba było za takie usługi płacić. I teraz pytanie, jak to wyliczyć? Czy tego zakazać? Prawda, to jest kompletnie niewymierne. Ludzie, którzy pomagają radą, wymyśleniem jakiejś koncepcji i tak dalej, i tak dalej. Znowu, jeżeli chodzi o postulat równości. Nie wiem, gdzieś tam jeździł jakiś billboard z Buzkiem i z Sariusz Wolskim, którzy się ze mną sfotografowali. Pytanie jest takie, czy to znowu jest nierówność, prawda? No ponieważ ja z tymi ludźmi pracowałem, oni gdzieś tam uznali, że można mnie poprzeć, sfotografowali się ze mną. Ktoś inny sfotografował się z Tuskiem albo ze Schetyną. To są rzeczy równości, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, znajomości, kto kogo popiera i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie ma w rzeczywistym świecie i wydaje mi się, że to będzie szalenie trudne do uregulowania. Ostatni przykład, jaki podam, bo czasami się to da zrobić, ale również to jest kwestia dobrego smaku, bardzo trudna do uregulowania. Kolega, który wozi billboardy, mówi, zrobię ci to za darmo. Ja mówię, nie możesz mi tego zrobić za darmo. To zrobię ci to po kosztach. Ja mam w tym momencie problem. Można, nie można. Ja w końcu wybrałem z tego w ten sposób powiedzieć tak, jaki dałeś komuś największy upust, który ci się zdarzył? Ja mówię, daję takiej a takiej firmie upust, bo to ty. Okej, możesz mi dać upust. I teraz jest pytanie, czy dobrze, źle, prawda? Może zrobić za darmo? Za darmo na pewno nie. Może zrobić po kosztach? Nie wiem. Może zrobić, zastosować dla mnie taki sam upust, jaki stosuje dla swoich klientów? Czy powinien mi dać najwyższą możliwą stawkę? Różnie, tak samo jest w radiu, ostatnia rzecz. Inne stawki są traktowane, jeżeli chodzi o występ w radiu dla kandydatów, a inne komercyjne. Ale tu jest wszystko jasne, bo do danego radia mają dostęp wszyscy kandydaci. A do mojego kolegi, który wozi billboardy, nie. I teraz pytanie jest takie. Pewnie sprawiedliwie byłoby tak, że skoro dał mi już jakiś upust, to jeżeli zgłosi się do niego inny kandydat, to on mu musi dać dokładnie taki sam upust. Ale wiecie Państwo, że tego typu sytuacje to jest fikcja. Wszystkiego się regulować niestety nie da. I teraz problem polega na tym, że właśnie wiele z tych zjawisk podlega jakby ocenie. Czasami można zachować dobry smak, niektórzy to w tej kampanii robili, czasami nie.
No właśnie, nie wszystko się da uregulować, a jednak próbujemy. Może jednak wywołam... Aha, pan poseł.
Ach, mam nadzieję, że ostatni raz na ten temat. Panie pośle, kwestią, którą zalecam wszystkim kandydatom, komitetom wyborczym, to jest uważne czytanie ordynacji wyborczej. To się naprawdę bardzo przydaje. Nie pytałby pan i nie miałby pan wątpliwości, gdy pan przeczytał, że każda usługa świadczona powinna być w odpowiedni sposób wyceniona. I to jest w ordynacji napisane, w jaki sposób się to robi. Tu nie ma żadnych dylematów i wątpliwości. Jest jedna pewność tylko, że jeżeli pan popełni błąd, a ktoś zaskarży, to pan będzie odpowiadał, bo wszystkie przepisy prawie w ordynacjach wyborczych są penalizowane. Co do sztuki. Albo kara grzywny, albo ograniczenia, albo pozbawienia nawet wolności. Wszystkie co do sztuki. Także to jedna rzecz. Druga rzecz. Mówi pan o postulacie równości. To nie jest postulat równości. To nie jest postulat równości. To jest wymóg. Wybory w Polsce zgodnie z konstytucją muszą spełniać 5 przymiotnikowych wymogów. Pierwszym jest równość. Wybory w Polsce są równe.
i obowiązkiem zarówno stanowiącego prawo Sejmu, jak też i wszystkich, którzy wykonują przepisy z tym związane, jest przestrzeganie tej zasady. My szukamy sposobu na to. Nie wysłuchał pan mojej wypowiedzi poprzedniej. Ja nie mówiłem o kwestiach, o których pan wspominał, przytaczając przykład związany z pańskimi przyjaciółmi w telewizji. Ja mówiłem, że bez uprzedniej zgody pełnomocnika. Bo gdyby pan im wyraził zgodę, to oni to mogą zrobić, nie podlegają sankcji. Kwestią pozostałoby, ile pan musi za to tylko zapłacić stacji telewizyjnej. To zostaje tylko kwestia. I nic więcej ponadto. Pani mówiła o blogach. To nie ma nic wspólnego również z tym przepisem. W internecie każdy może pisać, mówić co chce. Mówić, pisać co chce. To nie jest póki co... Akurat ordynacja wyborcza nie zalicza internetu do środków masowego przekazu. A ja mówiłem wyraźnie, pani też mnie nie słuchała. Bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego zakazana jest każda forma agitacji wyborczej i dalej za pomocą środków masowego przekazu. Nie jest, według ordynacji nie jest. Nie. Ja wiem, że pobożne życzenie można mieć, ale pobożnych życzeń nie zapisujemy na razie do ordynacji wyborczej. Proszę państwa, jeżeli większość ludzi mądrych, doświadczonych i kompetentnych uzna, że internet trzeba uznać za środek masowego przekazu, zapewnie w prawie się znajdzie. Póki co go nie ma i nie będzie w kodeksie. Ich sprawa. Ale to my wiemy. Proszę panią, no przecież ja jestem też tutejszy, no. Nie. Proszę państwa, my się spotykamy tutaj po to, nie żeby ułatwić omijanie prawa, tylko po to, żeby znaleźć takie rozwiązania, które doprowadzą do tego, że wybory będą uczciwe. Po drugie, będą i wyborcy, i kandydaci startowali w miarę równych prawach, że będą przestrzegane wszystkie zasady, które będą zapobiegały korupcji, a my wszyscy po wybraniu tych naszych reprezentantów do organów przedstawicielskich będziemy zadowoleni z ich funkcjonowania.
Dobrze,
to rozumiem jest celem naszego spotkania także.
To ja tylko chciałam powiedzieć, że nierówność będzie polegała na tym, że internet dociera do trochę innych osób.
Ale świat w ogóle składa się z samych nierówności.
Tylko samych. Bo tutaj padł zarzut, że wolontariusze w internecie przeklikujący naszą klasę powinni być w jakiś sposób wpisani w koszt, jak rozumiem, bo to się pojawiało kilka razy, prawda? W koszt kampanii wyborczej. A, pan poseł tak nie uważa, bo tak było, kilka razy to było poruszane w preraporcie i w trakcie raportu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest po prostu niemożliwe. Ja sobie wyobrażam, że ktoś, szalony wielbiciel kandydata na prezydenta, zakłada sobie kanał na YouTubie i tam sam produkuje szereg filmów, ma olbrzymią oglądalność.
Zresztą różne rodzaje zboczeń, proszę panią, no naprawdę.
Kampania wyborcza nie jest zboczeniem, to chciałam powiedzieć to, co powiedziała pani profesor Lena Kolarska-Bobińska, to znaczy, że jeżeli ludzie chcą być aktywnymi obywatelami, brać udział w kampanii wyborczej po stronie kandydata, to musimy znaleźć sposób na to, żeby im pozwolić, a internet będzie coraz bardziej podstawowym medium, w którym będziemy to robić, dlatego że ludzie na przykład wybiorą telewizję internetową, aniżeli telewizję zwykłą. Dobrze, ja nie do końca rozumiem w związku z tym, jaka jest wykładnia.
My na pewno nie dajemy żadnej wykładni, natomiast stawiamy pytanie, że jest problem. Jest problem z tym, że kampania w internecie jest prowadzona coraz szerzej, będzie prowadzona jeszcze szerzej i o ile każda inna kampania jest bardzo ograniczona, też jeżeli chodzi o sposób prowadzenia oraz każemy wykazywać rachunki za nią, ta tutaj, która się rozszerza, będzie coraz szersza, w tej chwili jest prowadzona poza wszelkimi uregulowaniami. Czy tak ma być, czy tak ma nie być? Stawiamy pytania, no i chcemy spróbować odpowiedzieć na nie. Nie mówimy, że natychmiast należy wszystkie te wydatki wpisywać do sprawozdań wyborczych, chociażby dlatego, że nie wiemy, jak je obliczyć. No niemniej zauważamy problem.
To nie jest, broń Boże, jakby atak na pana, tylko to jest pytanie. To znaczy, pytanie jest takie, bo mówi pan, że nie czytam ordynacji i że dlatego robię pewne błędy. Ja rozumiem, ale chodzi mi tylko o to, że nawet jakby zakładając, że nie czytałem ordynacji, pan poseł mi to wyjaśnił, ja mam pytanie tego typu. Jeżeli mówi pan, że wszystko trzeba wyliczyć według prawa, tego typu pomoc, ja tylko stawiam pytanie, czy to jest do zrobienia. Dla przykładu, jeżeli profesor uniwersytetu wysyła mi koncepcję, mówi tak, Rafał, taki powinieneś zrobić spot i potem my na przykład z tego korzystamy. Czy to powinno się wyliczyć, prawda? Czy na przykład...
Czy to jest profesor od muzyki?
Nie.
A od czego?
To jest profesor Byrski, który jest hindologiem akurat.
Przepraszam, nie jest to jego specjalność. Rozumiem, w moim przekonaniu dobrze. Hindolog nie jest najwybitniejszym specjalistą od prawa wyborczego.
Dobrze, to w takim razie teść, który mi doradza, jak postępować, który jest prawnikiem. No, chodzi mi o tego typu przykłady.
No, że pana nie lubi, no nie wiem. No, panie pośle,
ale to
no,
powinno się wyliczać w takim razie? No nie, bo to jest pytanie. Pytanie jest tego typu, bo mówimy o pomocy wolontariuszy.
Państwa, nie dajmy się zwariować. Każdy z kandydatów na posła, senatora, radnego, również eurodeputowanego, każdy z komitetów wyborczych, każdy z pełnomocników musi mieć świadomość, że kampanię organizuje, prowadzi i finansuje na własną odpowiedzialność. Są przepisy, które powinien znać i powinien je wykorzystać do tego, żeby błędu nie popełnić. Natomiast ja niestety wiem, byłem 3 razy pełnomocnikiem wyborczym, akurat panowie z komisji może mnie pamiętają, i ja każdorazowo, gdy byłem pełnomocnikiem, miałem potężne problemy z kandydatami, którzy szaleli i nie można było ich w ryzach utrzymać. Bo im się wydawało, że wszystko można finansować, wszystko można zrobić, że czego on się czepia, czego on mnie ogranicza. Otóż ja jeszcze raz potwierdzam, że nie da się wszystkiego uregulować, bo świat jest za kolorowy. Nie ma możliwości opisania w prawie wszystkiego, co się może zdarzyć. Po drugie, każdy z nas podejmuje jakąkolwiek działalność, niekoniecznie zresztą związaną z wyborami. Robi to wszystko na własną odpowiedzialność. Oczywiście może być tak, że kiedyś złamiemy prawo i nikt tego nie zauważy, ale częściej bywa tak, że jak złamiemy prawo, to ktoś to zauważy i próbuje dochodzić sprawiedliwości. To samo dotyczy również i postępowania przed organami wyborczymi i sądowymi, gdy się prawo wyborcze naruszy. No. To ryzyko zawsze istnieje. Tu jest o tyle lepiej, i to mówiłem, że jeżeli są wątpliwości, czy można zrobić to czy tamto, ten internet chociażby nieszczęśliwy, można zapytać Państwową Komisję Wyborczą wcześniej, czy to jest zgodne z prawem. Jeżeli to zrobię, czy muszę w związku z tym mieć fakturę i fakturę uwzględnić w rozliczeniu i sprawozdaniu finansowym. Dlatego żeśmy to wpisali, żeby tam, gdzie Komitet Wyborczy i pełnomocnik będą mieli wątpliwości, niech zapytają, niech błędu unikną. Natomiast nie da się wszystkiego opisać. Proszę Państwa, wierzcie mi. Oczywiście w Polsce, tak jak w wielu innych państwach, jest skłonność do nadmiernego regulowania życia przepisami prawa. Jest taka skłonność. Nazwiska mógłbym wymieniać i posłów, i ekspertów, którzy chcieliby wszystko dokładnie pozapisać. Moim zdaniem, zresztą pani profesor Lena Bubińska mnie chyba tu poprze, nie ma możliwości całego naszego życia określić przepisami prawa. Jest to nierealne.
Może, warto było właśnie w raporcie, w przyszłych raportach, które robicie tam, w niektórych kwestiach, zadać właśnie pytanie, jak rozwiązać te kwestie, ponieważ są dwie strony tego. Dlatego ja mówiłam czasami, że warto może przeprowadzić wywiady, żeby widzieć pewne dwie strony, a nawet może trzy. Oczywiście to utrudnia monitoring i ocenę, bo chodzi o monitoring, żeby ocenić, czy wszystko jest dobrze, czy wszystko jest źle, czy zgodnie z prawem, czy nie zgodnie. Ale może właśnie warto w takim monitoringu też wykorzystać to do stawiania też pytań, które inni będą musieli jakoś w kolejnych dyskusjach rozstrzygnąć. Dziękuję bardzo.
Czy ja bym mogła namówić przedstawicieli PKW o słowo komentarza?
Krzysztof Lorenc, Krajowe Biuro Wyborcze. Nie jako przedstawiciel PKW, bo PKW nie udzieliła mi żadnych upoważnień do tego. Mogę powiedzieć tutaj o kilku rzeczach, które się rzucają w oczy w związku z tym monitoringiem. Pierwsza rzecz to jest taki powiew optymizmu. A bierze się on stąd, że pani dyrektor na początku powiedziała o tym, czemu, jakim najważniejszym zadaniom służy tego rodzaju działalność jak monitoring, prawda? Zapobieganiu działaniom, które prowadzą do niezgodnego z prawem i z interesem społecznym związku pomiędzy pewnymi środowiskami, osobami, kimkolwiek, kto mógłby czerpać korzyści później z tego, że wpływał na kampanię wyborczą, że ją finansował. Otóż z tych materiałów, które się ukazały, również z tego, co można zobaczyć w wynikach badania sprawozdań finansowych przez Państwową Komisję Wyborczą, wygląda na to, że no, nie widać tego rodzaju naruszeń, które by właśnie godziły w to, co jest tutaj najważniejsze. Druga taka optymistyczna rzecz to to, że pewne naruszenia prawa, które się zdarzały zawsze, tym razem przy okazji tych wyborów były znacznie czujniej obserwowane przez same komitety wyborcze, które tępiły działania niezgodne z prawem. Choćby właśnie te samowolne działania kandydatów, które się zawsze zdarzają, tam gdzie wyglądało na to, że kandydat angażuje własne środki w kampanię wyborczą, a nie robi tego w sposób zgodny z ordynacją, czyli nie dzieje się to za pośrednictwem komitetu wyborczego, to dwa komitety wyborcze, co najmniej, bo o tylu wiem, same zawiadomiły organa ścigania o działalności swoich własnych kandydatów. Oczywiście po to, żeby w ten sposób zaakcentować mocniej jeszcze to odcięcie się od tej działalności, to, że skoro jest to działalność bez wiedzy i zgody, uprzedniej zgody pełnomocnika, to w takim razie trzeba to w pewnym sensie jeszcze dodatkowo zademonstrować w ten sposób, że się po prostu na takiego kandydata składa zawiadomienie, że on popełnił wykroczenie właśnie podejmując takie działania. To jest interesujące, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. To znaczy, że te ramy, które wyznacza prawo, są coraz bardziej dostrzegalne dla pełnomocników, komitetów i że oni no, coraz bardziej w związku z tym starają się w tych ramach zmieścić i podejmują rozmaite działania, których wcześniej nie podejmowali. Jakby polepsza się tutaj pod tym względem. Oczywiście wyjaśnienie, dlaczego w tej kampanii tak jest, a w innych może być trochę inaczej, jest takie, że w tej kampanii istnieje dotacja podmiotowa, którą na dodatek traci się w całości za najdrobniejsze naruszenie przepisów dotyczących finansowania. I to jest taki silny motyw, który zachęca do przestrzegania prawa. Jeśli chodzi o te rzeczy, które no, stały się tutaj, jak pan Adam powiedział, no, polem niezgody pomiędzy fundacją a Państwową Komisją Wyborczą, no, to zjawisko jest zupełnie naturalne. Organ władzy publicznej tam, gdzie jego działania wiążą się z niekorzystnymi dla kogoś następstwami, musi zawsze te wątpliwe stany rozstrzygać na korzyść. W związku z tym w sytuacji, w której, tak jak to zostało wskazane, są wątpliwości co do tego, jak należy interpretować przepisy, ta interpretacja musiała być korzystna dla komitetów wyborczych. Po prostu dlatego, że one dostają po głowie. Jeżeli by ta interpretacja była dla nich niekorzystna, to są na nie nakładane pewne sankcje. Tego w obliczu wątpliwości interpretacyjnych robić nie można. Fundacja może oczywiście w takiej sytuacji zająć stanowisko przeciwne, ponieważ nie odpowiada za tego rodzaju działania. Nie takie są zasady jej działania. Nie jest organem władzy publicznej. Właśnie dzięki temu może tego rodzaju stany sygnalizować. No a jeśli chodzi o te sprawy, które są tutaj tym najważniejszym wątkiem dyskusji, no to te kwestie właśnie wolontariatu, zaangażowania różnych osób, świadczenia przez nie różnych usług, różnie już przecież było w ordynacjach. Jakby startowaliśmy niegdyś ze stanu takiego, że wolno było świadczyć usługi, wyceniało się je i wpisywało się do sprawozdania. Ten mechanizm się zupełnie nie sprawdził, ponieważ tej wyceny w rzetelny sposób po prostu nie można dokonać. To prowadzi do tego, że usługi, które są świadczone o dużej wartości, mogą być wycenione zupełnie dowolnie, no bo
to mamy prawa rynku. Ta osoba może mówić, ja bym właśnie tyle wziął za tę usługę. No, prawda? Wobec tego tutaj ten mechanizm został stopniowo był usuwany z kolejnych ustaw. Czy należy wyjść poza tę wąską kategorię ulotkowanie, plakatowanie, no to oczywiście ustawodawca musi zdecydować. Jak widać, jest problem. Jeśli chodzi o internet, oczywiście też jest problem i z tym się wszyscy spotykamy. Rzeczywiście jest to pole takie, które nawet jeśli chodzi o te oficjalnie sfinansowane wydatki, zaczyna się poszerzać. Wydatki na kampanię internetową z kampanii na kampanię stanowią coraz bardziej, jeszcze niewielki, ale coraz bardziej znaczący fragment wydatków komitetów wyborczych. No a różne formy działalności w internecie, no cóż, po części przepisami, a po części, tak jak pan poseł mówi, bardziej wyjaśnieniami, interpretacją prawa, bo rzeczywiście tej mnogości stanów, które mamy, ogarnąć się w taki kazuistyczny, nieznośnie kazuistyczny sposób w ustawach nie da. One by się stały wtedy wykazami działań dozwolonych, niedozwolonych, jednostkowych zupełnie. Ta ustawa utonęłaby w takich szczegółach. Ale oba te problemy, które stały się tutaj głównym wątkiem, na pewno są. Dziękuję bardzo.
Też bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania z sali? Jeśli nie, to mam pytanie do panów panelistów, czy chcieliby jeszcze coś dodać.
W dwóch osobach występuję. Proszę państwa, ja bardzo liczę na to, iż przez cały czas pracy do końca nad projektem kodeksu wyborczego będziemy mieli kontakt i z organizacjami pozarządowymi, ale również z osobami, które same osobiście mogą być zainteresowane w kształcie przyszłego prawa wyborczego. Jest to pierwsza próba kodyfikacji wszystkich ordynacji wyborczych w Rzeczypospolitej. Próba trudna. No jak państwo widzicie, dzisiaj dyskutowaliśmy nad fragmentem tylko, a zdania były dosyć mocno rozbieżne. Ja zapraszam państwa do śledzenia i postępu prac Komisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się opracowaniem kodeksu, jego ostateczną redakcją. I także proszę o ewentualne opinie, uwagi i sugestie, które uważalibyście, że trzeba uwzględnić, rozważyć, no i być może umieścić w przyszłym projekcie kodeksu wyborczego. Gwarantuję państwu, że ja, moi koledzy, koleżanki, którzy pracujemy nad kodeksem, zresztą podobnie PKW i Biuro Legislacyjne, śledzimy wszystkie wpisy internetowe, które się pojawiają w tych sprawach. Staramy się je analizować. Oczywiście nie wszystko uwzględniamy, ale staramy się też i każdemu odpowiadać na każdy jego sygnał, również wtedy, kiedy nie zgadzamy się z propozycją, argumentując, czemu ta propozycja w naszym przekonaniu nie może być uwzględniona. Również bardzo proszę Fundację Instytut Spraw Publicznych o dalszą współpracę. Naprawdę państwo wykonujecie kawałek dużej, potrzebnej innym pracy. Dziękuję.
Ja tylko jeszcze tym zdaniem podsumowania, jakby niesamowicie cieszy ta różnorodność głosów, która mam nadzieję da szansę jednak dojść do jakiegoś wspólnego punktu. Natomiast to, co chciałbym podkreślić z naszego punktu widzenia, bo może odniosłem wrażenie, że podniosły się głosy, że nie należy ograniczać wolontariatu. My też nie jesteśmy za ograniczaniem wolontariatu, ale jednocześnie monitorując, stoimy w kampanii, stoimy jakby na gruncie przepisów. Więc jeżeli chodzi o wolontariat, to wolontariatu w kampanii już bardziej się nie da ograniczyć. No bo jeżeli można wyłącznie plakatować i rozdawać ulotki, no to co można jeszcze bardziej ograniczyć? W związku z tym jak najbardziej zdajemy sobie sprawę, że należy się zastanowić, tutaj kandydat Rafał Trzaskowski już nas opuścił, powiedział, że no, były sytuacje, kiedy był rozdarty, na przykład jak rozliczać pewne wydatki. Może ja nie użyję sformułowania, że my byliśmy rozdarci przy jakichś kwestiach w naszym raporcie, niemniej nas jednak też w pewnych kwestiach zastanawiało, że to, jak rozliczać właśnie niektóre koszty, czy jak wykorzystać pomoc, czy to, że ktoś ma, nie wiem, talent zjednywania ludzi, bądź ma znajomych, którzy chętnie gdzieś, nie wiem, wykorzystają internet, albo, nie wiem, coś bezpłatnie opowiedzą, czy przygotują, czy to jest dobrze, czy źle, czy to może właśnie ten kapitał, który powoduje, że danej osoby, który powoduje, że więcej osób się zainteresuje polityką, więcej osób wesprze jakiegoś kandydata, większa będzie frekwencja i ludzie, którzy mogliby na przykład poświęcić godziny w tygodniu i chętnie by na przykład dodawali, nie wiem, jakieś zdjęcia na Facebooku kandydata, no to tego legalnie na przykład przez tą godzinę w tygodniu na przykład w trakcie kampanii nie mogą zrobić, no bo to byłoby nielegalne. Ale jednocześnie też zdajemy sobie sprawę, że w przypadku właśnie internetu to nie do końca jest tak, jak powiedział no właśnie już tu nieobecny pan Trzaskowski, że no w końcu to tak jak, nie wiem, zadzwonienie do znajomych i zachęcenie do głosowania. Ponieważ w tych mediach tradycyjnych owszem, no możemy zadzwonić do 10, 20, 100 osób. Natomiast internet daje tą niesamowitą umiejętność, możliwość zwielokrotnienia naszych działań. Nagle, i rzeczywiście to, co się tu pojawiło, jest słuszne. Tak naprawdę trudno rozróżnić, czy pewne działania są działaniami autentycznych zwolenników, czy może osób, które jednego dnia piszą blog o zupce Knora, a innego dnia na zamówienie o danym kandydacie. Natomiast no, też jakby trzeba właśnie umieć rozgraniczyć. Być może należy nie regulować tej kwestii. Może należy. Natomiast w obecnym stanie rzeczy wszystko, co poza tymi dwiema kwestiami, to jest rozdawanie ulotek i plakatowanie, jest nielegalne. W związku z tym tak czy siak dyskusja jest konieczna i na pewno mogę się zgodzić też z zdaniem tutaj pan poseł z kolei powiedział, że internet nie jest medium. No, dla mnie jednak internet już jest jakby jednym z takim ośrodkiem masowego przekazu. Ja nie mówię tu o definicji pewnie prawnej ustawy o, nie wiem, radiofonii i telewizji, ale takim przekonaniu, to już nie są maile, tylko to nie są, nie wiem, nawet strony, które się biernie czyta, to są już aktywne formy wymiany, łącznie z tym, że, nie wiem, ja na przykład wyłącznie w domu, na przykład nie mając telewizora, oglądam niektóre kanały telewizyjne wyłącznie poprzez internet i dla mnie jest to środek masowego przekazu. To tyle w takim razie. Jeszcze to, co chciałem powiedzieć, że właśnie te rozterki, o których powiedział kandydat, to właśnie tak naprawdę najczęściej to niedoprecyzowanie przepisów czy wątpliwości dotyka kandydatów uczciwych. Tych, którzy chcą wejść w politykę i na przykład zastanawiają się, jak pewne rzeczy uregulować. Ci, którzy się nie przejmują przepisami, to i tak w ogóle dla nich ta dyskusja, która tutaj się odbywa, w ogóle nie ma znaczenia, bo oni jak będą robić, tak robią. Ale chodzi też o podniesienie, wydaje mi się, pewnej jakości polityki i jakości tego, co robią kandydaci, żeby takich wątpliwości nie było. I wydaje mi się, że taka dyskusja była bardzo, bardzo konieczna i byłem wręcz zadziwiony różnorodnością i skrajnością różnych głosów, ale miejmy nadzieję, że uda się dojść do jakiegoś wspólnego punktu. Dziękuję.
Jeszcze zanim Państwa zaproszę na herbatę, to poproszę Pana Adama o wygłoszenie małego anonsu dotyczącego innego projektu, który już zakończyliśmy.
Obiecuję nie mówić dłużej niż 5 minut. Zostało mi 40 sekund. W takim razie nasze dotychczasowe projekty między innymi mają na celu podniesienie kwestii przejrzystości kampanii wyborczej czy finansowania polityki. Tak jak Państwo wiedzą, w przepisach czy to konstytucji, czy ustaw wyborczych wszędzie jest mowa, że finansowanie polityki jest jawne. Między innymi finansowanie polityki to jest informacja, kto wsparł daną partię czy komitet wyborczy. Te dane są dostępne, natomiast one są dostępne w trybie wnioskowym w Państwowej Komisji Wyborczej i w przypadku, jak mieliśmy już doświadczenia w innych projektach, jeżeli ktoś jest w innym mieście niż w Warszawie, to uzyskanie pewnych informacji już jest o wiele bardziej problematyczne. Chociaż jednocześnie według wzoru sprawozdania imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i kwota jest jakby informacją podawaną przez komitet. W związku z tym my postanowiliśmy uruchomić i ona jest w trakcie, to chyba nie ta prezentacja, przepraszam bardzo, uruchomić bazę darczyńców partii politycznych. Ta baza jest w trakcie opracowywania. Już. Przepraszam bardzo, jak zwykle problemy techniczne. Ta baza jest w trakcie opracowywania, natomiast przepraszam najmocniej niestety. Jeżeli coś się może zepsuć, to się zepsuje. Toż jeszcze dwa ekrany już będziemy. Tak. Pod adresem mniej więcej od 15 marca bieżącego roku pod adresem finansowaniepolityki.pl zostanie uruchomiona, już jest uzupełniona danymi baza darczyńców partii politycznych. Pod tym adresem będą Państwo mogli znaleźć bazę darczyńców partii politycznych, tych, które są obecnie w parlamencie, a więc obecnie, na obecnym etapie w tej bazie w tej bazie są dane za rok 2008 kilku partii, natomiast do tego 15 marca uzupełnimy tak te dane, aby były dane dotyczące przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, SLD, Unii Pracy i Partii Demokratycznej, dane za rok 2008. W wyniku naszych projektów, które mieliśmy w latach poprzednich, zebraliśmy dane dotyczące darczyńców partii politycznych Platformy Obywatelskiej i PiS-u za lata 2005-2007. Te dane również chcieliśmy udostępnić w zakresie takim, jakim przewiduje rozporządzenie, czyli tam jest wyłącznie imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz kwota. I te dane będą dostępne ogólnie, znaczy zarówno zwykli obywatele, jak i dziennikarze będą mogli z tej bazy korzystać. Także to będzie kilkaset tysięcy rekordów. Na razie dane tylko z 2008 roku to jest 10 tysięcy rekordów, natomiast one będą mogły być również, będzie możliwość wyszukiwania, w związku z tym, jeżeli czy dziennikarz, czy obywatel chce sprawdzić daną osobę, czy wsparła daną kampanię, to będzie to można zrobić. W tym przypadku osoba o nazwisku, jak w okienku, wsparła kilkukrotnie Komitet Platformę Obywatelską tymi kwotami, które Państwo widzą, jak również wsparła kampanię prezydencką, ponieważ ten rejestr kampanii prezydenckiej również tutaj posiadamy. Jak również będzie możliwe przeszukiwanie tej bazy według lat, według partii, bądź według różnych krzyżowych założeń. Także zapraszam na tą stronę 15 marca. 15 marca na stronie Fundacji Badorogowano wszelkie informacje związane z tym i z hasłem dostępowym, i tutaj będą też informacje dotyczące, jak tą bazę obsługiwać. Natomiast chcieliśmy już o tym poinformować. Wydaje nam się, że jest to działanie, które zwiększa przejrzystość finansowania polityki, gdyż daje tą informację, która jest dostępna na wniosek. W ten sposób ona jest dostępna dla każdego obywatela, tak jak w innych krajach, gdzie można znaleźć tego typu bazy danych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i tak jak powiedziałam, zapraszam Państwa jeszcze na kawę, herbatę w holu.